Piotr Stolko, witam, dzień dobry. Rozmowy pod krawatem w Radiu Szczecin. Dziś moim gościem jest pan minister, dr Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Witam, panie ministrze, w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, wyjaśnijmy na początku kwestię podstawową. Trzeba, myślę, wyjaśnić, czym zajmuje się inspekcja. Często słyszymy o kontrolach, można powiedzieć, takiej bratniej służby kontrolującej żywność i inne sfery naszego życia, inspekcję sanitarną. Mam na myśli woda, stołówki, obiekty gastronomiczne, chociażby w sezonie zakończonym niedawno tutaj nad Bałtykiem Zachodniopomorskim. Media informują często o tych wynikach jakości tych kontroli. A przecież inspekcja jakości handlowej również, jak czytam, odgrywa ogromną rolę w badaniu żywności, w badaniu produktów i też tego, z czego za chwilę ta żywność będzie powstawać.
Panie redaktorze, drodzy państwo, to jest bardzo proste, a mianowicie inspekcja sanitarna jest inspekcją, która dba o nasze zdrowie, kontroluje te parametry żywności, które mogą zagrażać życiu człowieka. Także kwestie związane z zawartością substancji, które mają wpływ na zdrowie, zawartością zanieczyszczeń, skażeń mikrobiologicznych. Natomiast nasza inspekcja, inspekcja jakości jest takim UOKiK-iem od żywności, bo UOKiK nie kontroluje jakości produktów spożywczych. Do tego jest dedykowana inspekcja, właśnie nasza inspekcja, i my sprawdzamy jakość. Czyli co to jest jakość? Tożsamość. Na przykład, żeby wołowina była wołowiną, żeby oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia była oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia, żeby produkty i to, co o nich mówią producenci, handlowcy, żeby to było prawdą. Sprawdzamy prawdomówność na temat żywności i to też jest bardzo ważne, bo jesteś tym, co jesz, i od tego, żeby czy spożywamy dobrą żywność, zależy nasze zdrowie.
Bardzo często mówimy o tym również na antenie Radia Szczecin, właśnie o tym, żeby po pierwsze kupować zdrową żywność i żeby ta żywność była tym, czym, co deklarują producenci. Za chwilę wejdziemy jeszcze nieco więcej i bardziej w szczegóły tego, o czym pan powiedział. Chcę pana natomiast zapytać o kwestie, którymi żyjemy od kilku dni, kwestia powodzi na południu Polski, Polska południowo-zachodnia. Dramatyczne obrazki, widzimy to, co się stało chociażby w Kłodzku po przejściu fali powodziowej. Zastanawiałem się, czy również tutaj jest jakiś ważny element dotyczący naszego bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców tych zalanych terenów. Myślę, że jest, bo kiedy słyszymy, że woda wdarła się do różnych pomieszczeń, gdzie również znajdowały się produkty żywnościowe, to teraz ważne jest, żeby postępować odpowiedzialnie, to znaczy być może, przepraszam, po prostu tę całą żywność, która uległa zniszczeniu, a najprawdopodobniej uległa zniszczeniu, po prostu wyrzucić, żeby tego nie spożywać.
Drodzy państwo, tak, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że woda powodziowa jest wodą zanieczyszczoną. Ona zawiera w sobie to, co wymyła z kanalizacji, z szamb, zalewane są cmentarze, więc woda niesie ze sobą bardzo szereg niebezpiecznych dla zdrowia bakterii, zanieczyszczeń, i zalanej żywności nie można spożywać, chyba że była szczelnie opakowana, są to jakieś konserwy, to wtedy tak, ale w pozostałym przypadku ta żywność jest po prostu zniszczona i nie nadaje się do spożycia.
To jeszcze tutaj porządkując, to będzie oczywiście ogromna praca właśnie dla inspekcji sanitarnej, prawda?
Zgadza się, to będzie wyzwanie dla inspekcji sanitarnej, ale też i dla wszystkich służb żywnościowych.
To powiedzmy, panie ministrze, co znajduje się w żywności. Kiedy czytam te wszystkie doniesienia, wyniki waszej kontroli, to trochę włos mi się na głowie jeży, bo właśnie tak, nie wiemy, czy w miodzie jest miód, zakwestionowane, powiedzmy, jakieś masło, jakieś wino czy kukurydza. No, fałszywa oliwa z oliwek i robaki w przetworach grzybowych. No to powiem panu, że zacznę jeszcze bardziej czytać chyba uważnie etykiety i sprawdzać, czy ten producent, no właśnie, opakowuje to szczelnie, czy to jest czyste w ogóle, czy to jest zdatne do spożycia.
Panie redaktorze, drodzy państwo, żywność to jest produkt, z którego korzysta każdy z nas każdego dnia. Jesteśmy tutaj po śniadaniu, niektórzy z państwa może jecie śniadanie, potem obiad, kolację. Każdego dnia korzystamy z produktów żywnościowych i niestety w ostatnich latach obserwujemy nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na świecie, że również działalność przestępcza przenosi się na obszar żywności. Na przykład wspomniana tutaj oliwa z oliwek okazuje się, że jest jednym z najczęściej fałszowanych produktów na świecie i jest to bardzo dochodowny biznes dla grup przestępczych. Także zafałszowanie towaru, sprzedawanie go jako towaru premium konsumentom, którzy są tego nieświadomi, to jest wyzwanie, z którym się mierzymy. Nasza inspekcja jest między innymi takim punktem kontaktowym w Polsce właśnie do zwalczania fałszerstw żywności. Współpracujemy w tym zakresie z Komisją Europejską.
To zastanawiam się od razu nad czymś takim. Wiele osób teraz kupuje również żywność, produkty żywnościowe w internecie. Jak sprawdzić i czy to może być również państwa rola, czy to jest państwa rola, żeby pomóc właśnie w odróżnieniu, czy ta już wspomniana przez nas oliwa jest oliwą, czy to jest po prostu wyrób podrobiony?
My prowadzimy takie kontrole regularnie w oparciu o analizę ryzyka. Natomiast, drodzy państwo, przede wszystkim kupujmy od tych handlowców, od tych sprzedawców, do których mamy zaufanie, bo rynek żywności to jest rynek swobody działalności gospodarczej i możemy kupić żywność tak naprawdę wszędzie. I to my decydujemy, czy kupujemy tą żywność z internetu, czy kupujemy ją od zaufanego rolnika. Więc my mamy możliwość i prawo decydowania o tym, gdzie zaopatrujemy się w produkty i warto bazować na sprawdzonych dostawcach, tych, do których mamy zaufanie. Co jeszcze warte podkreślenia pod kątem bezpieczeństwa żywnościowego. Powinniśmy przede wszystkim wspierać te łańcuchy, krótkie łańcuchy dostaw, czyli zaopatrywać się lokalnie, bo ten produkt, który przemierza niewielkie odległości, który został wyprodukowany w naszym regionie, ryzyko, że ten produkt gdzieś po drodze zostanie zanieczyszczony, że trzeba w nim stosować substancje konserwujące, jest po prostu mniejsze. Jeżeli kupujemy na duże odległości z internetu, na platformach międzynarodowych, no to możemy się spodziewać, że te produkty są niewiadomego pochodzenia, czy przebywają dużą drogę i muszą być też odpowiednio zabezpieczone przed zepsuciem.
Pan mówił o tym, że żywność jest również elementem jakiejś takiej gry przestępczej, że to jest ta sfera, ale chciałbym pana zapytać, no, mamy pewien problem czasami właśnie, jeśli chodzi o, tak mi się wydaje, o pewne produkty. Czy to jest rzeczywiście jakaś próba wykorzystania swojej sytuacji, czy jakaś gra na niewiedzy konsumenckiej? Jak wygląda też ta świadomość konsumentów? Czy no właśnie często spotyka się pan z takimi sygnałami? Być może tych sygnałów jest coraz więcej. Drodzy państwo, no zauważyłem, że tu coś jest nie tak. Na tej etykiecie jest coś nie tak. Z czym producenci mają problem? Czy oni próbują troszeczkę właśnie grać na tej naiwności, łatwowierności konsumentów?
No ja myślę, że skala grzechów na rynku spożywczym jest bardzo długa i są one bardzo zróżnicowane, począwszy od takiej dopuszczalnej w ramach wolności gospodarczej gry rynkowej i próby opakowania produktów spożywczych w bardzo taki sprytny przekaz marketingowy, który będzie przypisywał produktowi jakieś wyjątkowe cechy, których ten produkt nie ma, tak by był bardziej atrakcyjny z perspektywy konsumenta, żebyśmy po niego sięgali. I tutaj zawsze będą tarcia, bo marketing zawsze szuka nowych pomysłów na to, jak sprzedać produkt, a my zawsze stoimy po stronie konsumenta, wcielamy się w konsumenta i patrzymy, czy aby ten przekaz marketingowy nie jest zbyt agresywny i nie manipuluje, nie wprowadza w błąd konsumenta.
Konsumenci są coraz bardziej świadomi?
Niestety widzimy, że jest z tym, jest to wyzwanie, drodzy państwo, spójrzmy na siebie, jak często czytamy etykiety produktów spożywczych i czy umiemy czytać etykiety produktów spożywczych, czy rozumiemy, co tam jest napisane, czy potrafimy odróżnić sok od napoju, od nektaru, czy wiemy, na czym polega parówka, która wyprodukowana jest z szynki i czym ona się różni od tej, która zawiera w swoim składzie mięso oddzielne mechaniczne. Czym te produkty się różnią?
Ale czy też, panie ministrze, nie jest tak, że producent, który zadeklaruje, że w tej przysłowiowej parówce jest, przepraszam, 5% mięsa albo w ogóle mniej, czy on jest w jakiś sposób usprawiedliwiony, bo właśnie zadeklarował? Czy są, pytanie jest wprost, czy są pewne granice, do którego może posunąć się producent, żeby dany produkt był tym, co deklaruje?
Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ są grupy produktów, które są szczegółowo uregulowane i tam te regulacje muszą być stosowane. Takim produktem jest na przykład oliwa z oliwek czy miody. w przypadku wielu produktów takich regulacji nie ma i wtedy tak naprawdę sprawdzamy prawdomówność producenta, czyli no, na tej etykiecie można napisać wiele, natomiast musi być to prawda.
Mnie szczególnie irytuje czasami, kiedy spojrzę, bo nie zawsze to robię, przyznam się oczywiście, bijąc się w piersi, ale kiedy sprawdzę etykietę, często jest taki komunikat, że produkt może zawierać na przykład domieszkę innych produktów. Częstym takim wymienianym elementem są chociażby orzechy w różnego rodzaju produktach.
Tutaj pan redaktor dotknął jeszcze innej kwestii, która jest bardzo ważna, a mianowicie alergenów. Ta zawartość orzechów związana jest z tym, że jest to składnik, który jest bardzo uczulający i dla wielu z nas może być on niebezpieczny. Dlatego nawet jeżeli ta zawartość może być przypadkowa, to w przypadku alergenów ona musi być wymieniona na etykiecie, ponieważ alergen może być dla wielu osób niebezpieczny.
Ale panie ministrze, czy ja słusznie myślę, że jeśli jest to produkt, który nie powinien zawierać orzechy i czytam, że tamte orzechy, jest zawartość tych orzechów, to sorry, to moim zdaniem no, ktoś tu chyba popełnił błąd. Z czego
no
to
tutaj,
wynika?
Panie redaktorze, dotykamy kwestii zdrowotnej i prawidłowo, że ta informacja jest, ponieważ w procesie technologicznym w fabryce, u producenta, u przetwórcy jedna linia technologiczna czasami służy do produkcji różnych produktów w różnym czasie i oczyszczanie tej linii nie zawsze jest stuprocentowe, więc mogą się zdarzyć sytuacje, że dojdzie do zanieczyszczenia krzyżowego i imperatywem przepisów żywnościowych jest ochrona naszego zdrowia, więc jeżeli jest ryzyko, że na tej linii technologicznej były używane orzechy, taka informacja powinna się znaleźć.
Panie ministrze, zboże ukraińskie, takie hasło. Bardzo dużo rozmów odbyłem z rolnikami. Zresztą ten temat przewalił się w ciągu ostatnich miesięcy, wręcz lat, przez i polskie media, i przez polskie społeczeństwo. Czy to był duży problem? Tutaj chyba mieliście dużo pracy. I na ile ten problem jest rzeczywiście takim problemem w kwestii zdrowotności, w kwestii bezpieczeństwa żywieniowego?
Drodzy Państwo, przede wszystkim jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo konsumentów, to tutaj pragnę Państwa zapewnić, że jest ono chronione, ponieważ zarówno nasza inspekcja, jak i inspekcja sanitarna i weterynaryjna prowadzą kontrolę produktów, które przekraczają naszą granicę. Także te produkty, które nie spełniają kryteriów zdrowotnych, one nie zostaną wpuszczone na polski rynek. Natomiast niewątpliwie mieliśmy do czynienia z zaburzeniami handlu, które skutkowały zamieszaniem na rynku, problemami ekonomicznymi. Teraz ze względu na embargo, ale też i ograniczenie tego eksportu z Ukrainy, sytuacja się unormowana. Natomiast niewątpliwie takie nagłe zmiany w łańcuchach dostaw, one powodują szkody gospodarcze, szkody też dla osób, które zajmują się tym zawodowo.
Duża część tego zboża nie spełniała standardów, a tych wytycznych waszych, wynikających z waszej działalności?
Jeżeli chodzi ogółem o artykuły spożywcze z Ukrainy, to jest nieco poniżej 2%. Także jeżeli niespełnione są kryteria jakościowe, wtedy wydajemy w ramach kontroli granicznej decyzję o zakazie wprowadzania do obrotu. To jest nieco więcej niż w przypadku asortymentu z innych krajów, ale też jest to zrozumiałe, bo ten handel z Ukrainą jest mimo wszystko duży. I jest to kraj, który z nami graniczy.
No wiemy też, w jakiej sytuacji znajduje się Ukraina. Unia Europejska, w zasadzie no, kraje Unii Europejskiej podjęły taką decyzję, że będą wspierać kraj, który jest w stanie wojny z Rosją. No ale z drugiej strony też trzeba mieć świadomość tego, że produkty produkowane tam, produkty żywnościowe, żywność nie jest poddawana nadzorowi instytucji unijnych. Czytam tutaj, że od stycznia do czerwca 2024 roku inspekcja wydała w sumie ponad 160 decyzji zakazujących wprowadzania do obrotu i niestety 124 negatywne decyzje dotyczyły właśnie produktów z Ukrainy.
No zgadza się, ten handel z Ukrainą jest istotny w naszej wymianie gospodarczej i w kontroli granicznej. Na około 55 tysięcy kontroli, które do tej pory przeprowadziliśmy w tym roku, około 11,5 tysiąca to są właśnie produkty z Ukrainy.
To nie tylko zboże, prawda? Bo to i miód, i innego rodzaju produkty.
No zboże w tym momencie mamy embargo, więc to, co obserwujemy, to są różnego rodzaju przetwory, ciastka, owoce mrożone.
Wspomniał pan o takim krótkim łańcuchu od producenta do konsumenta. Cieszę się, że pan poruszył ten wątek, bo często rozmawiam z rolnikami, których namawiam do tego, żeby z producentów zboża, z hodowców bydła, innych zwierząt, stali się przetwórcami. Czy to jest trudny proces? Bo kiedy rozmawiam z rolnikami, oni mówią, no ale redaktorze, o czym pan mówi? Ta inspekcja, ta, tyle kontroli, tyle badań, tyle raportów, certyfikatów, etc., etc.
No myślę, że jeżeli popatrzymy na to, jak rozwija się rynek żywnościowy, to nie ma od tego ucieczki, bo patrząc na całość rynku, to jednak ta idea od pola do stołu raczej idzie w tym kierunku, że te przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w zakresie handlu, one próbują budować swój łańcuch dostaw właśnie począwszy już od producenta, przez przetwórcę, po własny produkt na półce. I myślenie w ten sposób no, pozwala jakby zachować marżę dla siebie. Rynek żywności to jest rynek, który operuje na małych marżach, kilkuprocentowych, i możliwość kontroli łańcucha od produkcji do handlu no, jest tutaj źródłem większej marży, więc warto patrzeć. Jest to złożone, bo prawo żywnościowe to jest przede wszystkim prawo unijne, natomiast rolnicy mają możliwość prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. I tutaj postawienie tych pierwszych kroków związanych z produkcją żywności jest stosunkowo proste, procedury są prostsze i gorąco do tego zachęcam.
No właśnie, czy też możecie w jakiś sposób pomóc, bo wielu pewnie zastanawia się nad taką ścieżką, nad takim biznesem. Pewnie i czasy trochę rolników naszych zmuszą. Czy jest możliwość właśnie skonsultowania tych warunków takich brzegowych, od czego zacząć?
No jak najbardziej. Nasza inspekcja jest otwarta. Zarówno tu w regionie jest wojewódzki inspektorat, jak również główny inspektorat odpowiada na takie zapytania. Bo drodzy Państwo, lepiej, jeżeli są wątpliwości odnośnie produktu, lepiej zapytać się, czy nasz pomysł jest dobry
realny.
I jakie wymagania trzeba spełnić, niż zacząć taką działalność, a potem mierzyć się z trudnością, bo okaże się, że są nieprawidłowości.
To jeszcze pozostając w tej kwestii, chcę pana zapytać, czy takie myślenie produkuję, przetwarzam żywność w własnym gospodarstwie na potrzeby własnej rodziny, czy część ewentualnie tego, co przetwarzam, mogę po prostu sprzedać? Czy to jest słuszne myślenie, słuszny kierunek?
Jeżeli jest to działalność rolnicza, to w ramach rolniczego handlu detalicznego można taki handel należy zgłosić do inspekcji sanitarnej, która sprawdzi, czy
warunki.
Podstawowe warunki sanitarne są spełnione. To nie jest bolesna procedura, zachęcam do tego.
No właśnie, więc warto pytać i nie, myślę, nie tworzyć na samym początku takich barier, nie wiadomo jakich do przejścia, bo wiadomo, że też spora rzesza rolników sobie świetnie z tym radzi. Są producentami, uprawiają, hodują, potem po prostu przerabiają tę żywność. Jeszcze sfera rolnictwa ekologicznego mnie interesuje, bo też państwo tym się zajmują.
Zgadza się. Nasza inspekcja nadzoruje system rolnictwa ekologicznego w Polsce. On jest skonstruowany w taki unikatowy sposób, ponieważ de facto kontrole rolników ekologicznych prowadzą upoważnione przeze mnie, przez głównego inspektora jednostki certyfikujące i to one mają bezpośredni kontakt z rolnikiem, to one prowadzą kontrolę. Natomiast my jesteśmy tą instytucją, która czuwa nad tym, aby te jednostki działały zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z wytycznymi, aby nie zamiatały pod dywan ewentualnych nieprawidłowości. Ale rolnictwo ekologiczne to jest też ten obszar, w którym możemy upatrywać rozwoju. Jest coraz większa świadomość konsumencka na temat wpływu człowieka na środowisko. Wiele osób świadomie chce sięgać po produkty, które ten wpływ mają mniejszy i produkty rolnictwa ekologicznego właśnie takimi produktami są.
I tu też łatwo sprawdzić tego producenta. Wielu gospodarzy zachęca do tego, żeby odwiedzić, zobaczyć wręcz jak, w jakich warunkach funkcjonują, w jakich warunkach wytwarzają tę żywność. I tutaj myślę, że to budowanie zaufania jest chyba kluczowe, prawda?
Zgadza się. Co więcej, warto podkreślić, że rolnicy są tą grupą społeczną, która ma jeden z największych wpływów na środowisko, bo to rolnik, to leśnik właśnie dba o tą przyrodę, w której żyjemy,
no to
która
jego
nas otacza.
Pracy przecież.
To jest jego warsztat pracy. Ta przyroda rodzi te owoce tej pracy.
Więc na koniec, panie ministrze, pytanie, czy to są wasze działania też właśnie planowe, czy można do was zgłosić pewne produkty, jeśli mamy jakieś wątpliwości?
Można zgłaszać produkty. Prowadzimy zarówno działania planowe, jak i doraźne. i odpowiadamy na sygnały konsumenckie, które też czasami są źródłem cennych informacji o tym, co w trawie piszczy.
Zachęcamy w takim razie wszystkich Państwa, jak widzimy, ta inspekcja również to taki ważny element naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Bardzo dziękuję. Myślę, że będziemy jeszcze informować o Waszych działaniach nieraz, bo jak słyszymy, no, w zasadzie kontrolujecie całą żywność tak naprawdę, więc i to jest ważna Wasza praca, ale też myślę, nasza konsumentów świadomość również odgrywa tu bardzo dużą rolę. Bardzo dziękuję. Pan dr Przemysław Rzodkiewicz, pan minister, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych był gościem Rozmów pod Krawatem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Piotr Tolko, do usłyszenia.